Najpierw bardzo dziękuję księdzu proboszczowi, księdzu Andrzejowi, że mnie zaprosił na waszą uroczystość odpustową. Dla mnie jest to szczególne przeżycie, bowiem przypomina mi klimat lat dziecięcych. Ja też pochodzę z niewielkiej wiejskiej parafii nadwiślańskiej, 150 km stąd, w okolicach Połańca, Pacanowa, z którego często się śmieją, że koziołek matołek, ale to jest przede wszystkim miejscowość znana tam w okolicy z kultu łaskami słynącego krzyża Jezusa Chrystusa, trzykrotny pożar kościoła w różnych epokach, uległ zniszczeniu ołtarz, w którym ten krucyfiks się znajduje, a sam krzyż nawet nie osmolony. A jeśli ktoś już chce mówić o koziołku matołku, to dodam, że w Pacanowie jest Europejskie Centrum Bajki, które żeby zwiedzić, trzeba z dużym wyprzedzeniem rezerwować miejsca. Więc ten Pacanów nie całkiem taki śmieszny. Ale jak powiedziałem, odpust wasz przywołuje klimat moich dziecięcych lat. To była parafia świętego Jana Chrzciciela i zawsze w ten uroczysty dzień budziły mnie wystrzały z korków, kramarzy pełno. Ten cały klimat otaczający kościół, tak jak u was. No, jakoś tak cicho jest tam wśród tych straganów, pewnie oszczędność. Ale to ma swój urok, to ma swój klimat i to trzeba pielęgnować. Ale, kochani, jest pewne niebezpieczeństwo. A mianowicie, że odpust sprowadzimy tylko do szlachetnego, przyjemnego folkloru. Jakim są stragany, jakim jest odświętny nastrój, procesja wokół kościoła. W mojej rodzinnej parafii zawsze w odpust po południu, gdzieś tak o 15:00 zaczynała się taka wiejska zabawa na takiej łące, która trwała zwykle do białego rana. Można odpust do tego sprowadzić. Ale odpowiedzmy sobie na pytanie, po co my właściwie tu jesteśmy? Po co jest odpust parafialny? Pomogę wam w odpowiedzi na to pytanie. Dla dwóch rzeczy. Po pierwsze, aby uczcić tajemnicę wiary świętych obcowania, o czym za chwilę będziemy mówić w wyznaniu wiary. I po drugie, aby dostąpić łaski Bożego miłosierdzia, łaski odpustu. Czyli darowania doczesnych kar, jakie zaciągamy wskutek popełnionych grzechów. Grzech zostaje odpuszczony w sakramencie pokuty, ale pozostają jego konsekwencje, czyli tak zwane kary doczesne. Odpust parafialny to jedna z wielu okazji, aby zyskać łaskę darowania tych doczesnych kar, czyli konsekwencji naszych grzechów, naszych słabości. Najpierw zatrzymajmy się nad tajemnicą świętych obcowania. Katechizm Kościoła katolickiego, który w sposób syntetyczny przedstawia nam treść naszej wiary, nie chodzi o ten katechizm, jakiego dzieci się uczą do pierwszej komunii, ale o poważny dokument, to jest taka spora, licząca około 500 stron książka, zawierająca całą treść naszej wiary, przygotowana przez Stolicę Apostolską. Ostatni katechizm opracowywał późniejszy papież, kardynał Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI, obecnie emeryt. I właśnie w tym katechizmie czytamy, że to, co my nazywamy potocznie obcowaniem świętych, to jest komunia ze świętymi w tym, co dotyczy świętości. Komunia, czyli najściślejsza więź, taka, jaką my przeżywamy, przyjmując ciało Jezusa Chrystusa, czyli przystępując do komunii. Obcowanie świętych to szczególna więź ze świętymi, w tym, co dotyczy naszego uświęcenia. Właśnie w taki sposób staramy się przeżywać naszą parafialną uroczystość ku czci świętej Marii Magdaleny. Dziś i jutro, w sam dzień święta, w sposób szczególny się z nią chcemy zjednoczyć. Po co? Po pierwsze po to, aby od niej uczyć się, jak żyć Chrystusem, a po drugie, aby wyprosić przez jej wstawiennictwo potrzebne dla nas łaski. By mówić o obcowaniu świętych, trzeba świętych znać. Nosimy imiona, które zostały nam nadane na chrzcie świętym. Zwykle są to imiona świętych i tak być powinno w chrześcijańskiej rodzinie, że dziecku daje się imię kogoś ze świętych. Nie modne imię z jakiegoś serialu telewizyjnego, brazylijskiego czy innego, które jest zupełnie niezrozumiałe, a może w tamtym języku oznaczać zupełnie coś śmiesznego, ale jako ludzie wierzący dajemy imiona świętych, ufając, że święty, którego imię nosi nasze dziecko, będzie się nim opiekował, będzie wstawiał się za nim u Boga. I tak w takim duchu zwracamy się dziś do świętej Marii Magdaleny. Ale trzeba znać swoich świętych. A wokół postaci Marii Magdaleny narosło wiele mitów, wiele nieporozumień, wiele fałszywych przekazów. Po pierwsze, podkreślmy mocno, że w Ewangeliach, a to jest źródło naszej wiary, o świętej Marii Magdalenie jest mowa aż 12 razy. To dużo. Na przykład o świętym Józefie jest mowa właściwie tylko w kilku wierszach, w dwóch czy trzech miejscach. O świętym Józefie, o Marii Magdalenie aż 12 razy. I chyba najpełniej pisze o niej święty Jan Ewangelista właśnie we fragmencie, który przed chwilą słyszeliśmy. Maria Magdalena jest tą, którą Jezus uwolnił od 7 złych duchów. Może dlatego też już za czasów papieża Grzegorza Wielkiego Marię Magdalenę utożsamiono z kobietą grzeszną, z prostytutką, która się nawróciła, która łzami skrapiała stopy Jezusa, swymi włosami ocierała Jego nogi, ale nie znajduje to żadnych podstaw w Ewangelii. Przestańmy więc mówić o Marii Magdalenie jako prostytutce. Maria Magdalena jest kimś niezwykłym, jest kobietą niezwykłą, wprawdzie doświadczoną mocą zła, ale to nie znaczy, że zeszła na złe drogi. To jest błąd. Nie obrażajmy naszej patronki, utożsamiając ją z prostytutką, wprawdzie nawróconą. Nie ma do tego żadnych podstaw. Maria Magdalena jest tą, która praktycznie od początku towarzyszy Jezusowi w Jego publicznej działalności. Staje się niemal jednym z Jego uczniów. W czasach Jezusa było rzeczą wręcz niemożliwą, aby kobieta była uczniem rabbiego, uczniem rabina. Kobiety miały zupełnie inny status społeczny. Rzecz ciekawa, że w kulturze żydowskiej tamtych czasów zawsze mężczyzna czy kobieta określany był poprzez wskazywanie na imię ojca. Na przykład Jezus, syn Józefa. Czy Jezus, syn Dawida. W przypadku Marii Magdaleny jest mowa Maria z Magdali. Nie wspomina się jej ojca. Wskazuje na to, że Maria Magdalena żyła samotnie, nie miała rodziny. Była osobą wolną i poświęciła swoje życie Jezusowi. Towarzyszy Jezusowi w Jego publicznej działalności. Jak wiemy z innych miejsc Ewangelii, wspiera działalność Jezusa swoim majątkiem. Tradycja przekazuje, że należała do królewskiego rodu, ale to tylko tradycja. W każdym razie Maria Magdalena jest tą, która razem z Maryją i Janem Ewangelistą pozostała pod krzyżem Jezusa w chwili, gdy uczniowie przelęknięci uciekli, zostawili Jezusa samego. Ona pozostała wierna do końca. Co więcej, Ona pierwsza idzie do grobu. Ona pierwsza czuje, że ma obowiązek wobec Jezusa. I kiedy, jak słyszeliśmy, przychodzi do grobu, zagląda i widzi, że nie ma ciała Jezusa. Są tylko aniołowie, którzy pytają niewiasto, czego szukasz? I ona zobaczyła Jezusa, ale nie rozpoznała Go i sądząc, że to jest ogrodnik, mówi rzecz absurdalną. Panie, jeśli Ty Go zabrałeś, powiedz, to ja Go wezmę. Tak sobie wyobrażamy, że kobieta weźmie tak na ręce ciało zmarłego mężczyzny i poniesie? Mówi rzeczy absurdalne, ale czasem tak jest, że poryw serca, że poryw miłości skłania do tego, by mówić rzeczy nierozsądne. Ale zauważmy, Maria Magdalena w pierwszej chwili nie poznała Jezusa, bo Jezus objawił się jej już przemieniony, już w ciele zmartwychwstałym, w ciele innym niż to, które oglądała za życia. To także świadczy, że do zobaczenia Jezusa w chwale potrzeba łaski, że nie wystarczy tylko samo pragnienie serca, ale potrzeba łaski. Dopiero kiedy Jezus zwrócił się do niej po imieniu, dopiero wtedy rozpoznała w nim swego mistrza. To jakże wymowne, że Chrystus mówi do każdego z nas po imieniu i dopiero gdy wezwie nas po imieniu, tak jak Marię Magdalenę, jesteśmy w stanie Go rozpoznać. A Maria Magdalena mówi do Jezusa: Rabuni, to znaczy mistrzu mój, nauczycielu mój, co potwierdza, że czuła się prawdziwie Jego uczniem. I ona pierwsza, spotkawszy zmartwychwstałego Pana, biegnie do Piotra, do innych apostołów, aby oznajmić, że Jezus zmartwychwstał. Dlatego już od czasów świętego Hipolita, już od III wieku, Maria Magdalena nazywana jest apostołką apostołów. Tą, która niesie radosną nowinę najpierw do apostołów, do Piotra, Jana, innych. To są te walory naszej patronki. To trzeba podkreślać. To szczególne zaangażowanie jej w dzieło zbawienia, w dzieło głoszenia prawdy o Chrystusie zmartwychwstałym. To jest istota naszej wiary. Na temat Marii Magdaleny są różne, znowu, kłamliwe historie, chętnie podnoszone przez media. Między innymi jest taka teoria zupełnie bezsensowna, że Maria Magdalena była nie tylko kochanką Jezusa, ale wręcz Jego żoną, co jest kompletną bzdurą, z którą nawet trudno dyskutować. A źródło tego błędnego, kłamliwego i obraźliwego dla nas przeświadczenia jest w jakimś tekście, który znajduje się w British Museum, w tekście pochodzącym gdzieś z IX wieku, czyli prawie 1000 lat po Chrystusie, napisanym w języku koptyjskim. Zaledwie skrawek jakiegoś tekstu, wyrwane zdania, które nie bardzo wiadomo czego dotyczą, ale mówią właśnie, że Jezus miał żonę. Ktoś przed wiekami wymyślił coś takiego, co stało się bardzo nośne dla współczesnych mediów. W różnych książkach ten temat ciągle powraca. Absolutnie kłamliwy, krzywdzący zarówno dla naszej patronki, jak i dla nas, bo obraża naszą wiarę. Siostry i bracia, taka jest Maria Magdalena. Piękna postać kobiety. Wzór dla każdej kobiety zaangażowania w sprawy wiary, w sprawy apostolstwa, w sprawy ewangelizacji. Aby każda z obecnych tu kobiet potrafiła, jak Maria Magdalena, być tak wierna Chrystusowi, tak wsłuchiwać się i być przy Chrystusie, jak apostołka apostołów. Aby każda matka, każda dziewczyna, każda kobieta miała odwagę mówić o Chrystusie zmartwychwstałym do wszystkich napotkanych ludzi, jak Maria Magdalena. Po to jest ta uroczystość, abyśmy się zafascynowali na nowo tą piękną postacią kobiety całkowicie oddanej Chrystusowi, Jego nauczaniu, dziełu zbawienia, jakie On prowadzi. I drugi cel, naszej uroczystości odpustowej to, jak wspomniałem, dostąpienie łaski odpustu. Każdy z nas spotyka się o własne grzechy. Niestety taka jest kondycja nasza po grzechu pierworodnym. Tylko Maryja i Jezus, Maryja Niepokalana i Jezus, Najświętszy Człowiek i Bóg, wolni byli od grzechu. Wszyscy inni grzeszymy. I spowiadamy się, wyznajemy nasze grzechy. Nasze grzechy są nam odpuszczone, ale pozostaje pamięć grzechu. Pozostają często skutki grzechu. Jeżeli na przykład ktoś się upije, co jest oczywiście grzechem, i popełni wykroczenie drogowe albo wypadek, co także jest grzechem. Wszelkie wykroczenia drogowe są grzechem. Czy my się spowiadamy na przykład z przekraczania prędkości, z niebezpiecznej jazdy, z wymuszonych sytuacji na drodze? Czy my się z tego spowiadamy? To są grzechy. Czasem te grzechy mają tragiczne konsekwencje. Właśnie są skutki grzechu. Przede wszystkim skutki duchowe. Pamięć grzechu, skłonność do grzechu. Pamiętamy własne upadki. Czasem się pojawia takie pragnienie, żeby wrócić do grzechu, bo to takie przyjemne. To są te kary doczesne. I chcemy się od tego uwolnić. Chcemy dążyć do świętości za wzorem naszej patronki. I temu celowi służy łaska odpustu. A więc odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar doczesnych, które zaciągamy wskutek grzechów. Grzechy zostają odpuszczone w sakramencie pokuty, a my prosimy o uwolnienie od konsekwencji grzechu. By więc zyskać tę łaskę uwolnienia od kar doczesnych, od konsekwencji grzechów, zwłaszcza od tego przywiązania do grzechu, najpierw trzeba spełnić podstawowy warunek. To jest spowiedź święta lub stan łaski uświęcającej. Dlatego właśnie podczas uroczystości odpustowej są kapłani, którzy służą nam w konfesjonale. Drugim warunkiem jest przyjęcie komunii świętej w danym dniu, kiedy chcemy zyskać łaskę odpustu zupełnego. Następnie mamy obudzić w sobie pragnienie niepowracania do grzechu. No przecież nie miałoby sensu prosić o łaskę uwolnienia od skutków grzechu, a jednocześnie wystawiać się na grzech. Kolejnym warunkiem jest modlitwa według intencji, jakie Ojciec Święty wskazuje na dany dzień. Modlimy się więc nie za papieża, ale według intencji, jakie Ojciec Święty nam podaje. Czasem nie wiemy, jakie są to intencje. Można je znaleźć w internecie, w gazetach katolickich, albo po prostu pomodlić się według tych intencji, jakie papież wskazuje. Pan Bóg wie na pewno, o jakie intencje chodzi. I ostatni warunek zyskania odpustu to spełnienie czynu odpustowego. W tym przypadku, jakim jest uroczystość odpustowa w parafii, nawiedzenie Kościoła. Nie wystarczy, kochani, znaleźć się wokół Kościoła. Nie wystarczy, żeby zyskać łaskę odpustu zupełnego, siedzieć gdzieś tam przed Kościołem. Trzeba nawiedzić Kościół, wejść do wnętrza Kościoła. Nie tak dawno, 2 miesiące temu, byłem też na odpuście u innego naszego wspólnego kolegi z księdzem Andrzejem. I widziałem taki piękny moment, mówiłem mniej więcej też o łasce odpustu zupełnego. Było to dla mnie bardzo wzruszające, kiedy po mszy świętej, która się odprawiała na zewnątrz, ze względu na to, że kościół mniejszy niż ten, bardzo gorąco, wiele ludzi wchodziło do kościoła na chwilę modlitwy. I kilka osób uklęknęło i ucałowało posadzkę swojego parafialnego kościoła. To jest właśnie czyn odpustowy, nawiedzenie Kościoła, w którym jest święto patronalne. W ten sposób razem z naszą patronką Marią Magdaleną dążymy do zbawienia, do świętości, którą Bóg dla nas przygotował. Nie zmarnujmy więc łaski odpustu parafialnego. Niech radość i folklor, i cały ten klimat święta niech nam nie przesłoni tego, co najważniejsze, naszego uświęcenia, naszego zapatrzenia się w świętość tej, która stała się apostołką apostołów.